co w plewie piszczy.
Jak co tydzień witamy Państwa bardzo serdecznie, ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz również przy mikrofonie. Mówiliśmy ostatnio o tworzeniu, erygowaniu domów zakonnych. Dziś została nam końcówka tego rozdziału i ten wątek, może mniej optymistyczny, jak być może trzeba by było stwierdzić, znoszenie tych domów zakonnych. Bo kodeks wyraźnie mówi, że dom zakonny erygowany zgodnie z prawem może być zniesiony przez najwyższego przełożonego.
To jest zasada takiego, no ten, kto może erygować, ten może i znosić właściwie, tak? To jest sposobowa taka zasada, że to ten przełożony zakonny decyduje o erygowaniu domu i on też zgodnie oczywiście z własnymi konstytucjami, zarządzeniami ma prawo taki dom zakonny znieść.
Kiedy mówiliśmy o tworzeniu domów zakonnych, pojawił się ten wątek, że dom zakonny można wtedy ustanowić, jeżeli on też jest w stanie zabezpieczyć tych...
Może się utrzymać.
No tak, mówiąc po prostu. I tutaj w tym kanonie, o którym dzisiaj mówimy, 616, też jest odniesienie do tych kwestii majątkowych. No tak, bo mamy jakiś dom, nagle on przestaje być domem zakonnym, a jakiś majątek jest. Wówczas sprawa jest prosta, bo majątek po prostu stanowi własność instytutu.
Tak, jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przy erygowaniu domu zakonnego potrzebna jest pisemna zgoda biskupa diecezjalnego, a przy jego zniesieniu tylko zasięga się opinii. Czyli biskup może się sprzeciwiać zniesieniu domu, uzasadniać to, a wyższy przełożony zakonny i tak ze względu na racje, które sam uzna, może ten dom znieść.
Tak, bo tutaj się zdarzają dwie perspektywy. Diecezjalna i zakonna, czyli prowincjalna.
No, niekoniecznie prowincjalna, ale oczywiście chodzi o jakiś taki zarząd z, właśnie przez wyższych przełożonych zakonnych. I o ile, tak jak powiedziałem, przy zakładaniu domu, to ta zgoda jest wymagana, tu tylko właśnie opinia, ponieważ no, może być tak, że niekoniecznie biskup chce przyjąć rację, dla których ten dom jest znoszony, a jednak przełożony uzna, że no, należy właśnie ten dom znieść i nie da rady już go więcej obsługiwać i taką decyzję podejmie i ona jest wiążąca.
Mhm. Tutaj w tym kanonie i w tym wątku majątkowym, o którym wspomniałam, pojawia się też fundator i ofiarodawca, czy fundatorzy i ofiarodawcy. Bo ta likwidacja wiążąca się no właśnie również z tym wymiarem materialnym, zostaje jakiś majątek, on jest własnością instytutu, z zachowaniem jednak woli fundatorów lub ofiarodawców.
Tak, bo ten, kto kiedyś fundował ten dom zakonny, mógł przewidzieć sytuację zniesienia tego domu i zastrzec, co w takim razie należy zrobić z tym domem, czy z majątkiem tego, z tym domem związanym. Jeśli takie zastrzeżenie jest, to należy je wykonać.
Mm-hmm.
Bo w tym sensie, że należy to rozumieć, że tak naprawdę to nie zostało do końca przeniesiona własność. Bardziej wtedy ten dom jest, ma użytkowanie, bo nie przekazuje go, taka jest treść jakby tego kanonu, na całkowitą własność instytutu, tylko na takie, no, dopóki ten dom będzie istniał na użytkowanie, a kiedy przestaje istnieć, należy na przykład go przeznaczyć na coś innego, albo go sprzedać, a uzyskane środki na jakiś inny cel. Takie zastrzeżenia mogą być poczynione w jakichś właśnie zapisach tych, którzy go fundowali, takie domy fundowali, ale no, trudno mi powiedzieć, jak często to się zdarza. Też trzeba wziąć pod uwagę, że nieraz te domy zakonne były fundowane bardzo, bardzo dawno temu i tak naprawdę, jeśli były takie zastrzeżenia do zniesienia, to mogą być też niewykonalne.
No tak, czas mija i to nieubłaganie zmieniają się warunki i okoliczności. Ciekawa jestem, ale tutaj chyba statystyk nie mamy. Na ile dziś często zdarza się takie fundowanie domów zakonnych?
No, w diecezji opolskiej na przykład mieliśmy przykład całkiem niedawno, jak rzeczywiście prywatny ofiarodawca wybudował cały dom zakonny z domem rekolekcyjnym. Mówimy o Pietowicach Wielkich, o Siostrach Zawyżankach, czyli to się jeszcze zdarza. Może nie za często, ale zdarza się.
Ale takie gesty jeszcze można zaobserwować, co buduje, powiem szczerze. Mamy tutaj też takie zastrzeżenie, że zniesienie jedynego domu jakiegoś instytutu należy do Stolicy Apostolskiej, dla której też rezerwuje się w tym wypadku decyzję dotyczącą majątku.
To to będzie taki przypadek, w którym tak naprawdę przestaje właściwie istnieć instytut zakonny, tak?
No czyli właśnie, następuje, taka ekstremalna już
następuje
sytuacja.
Kasata instytutu. W związku z tym jakby no, trzeba powiadomić o tym Stolicę Apostolską i ona decyduje, co zrobić też właśnie z majątkiem, no bo tak, kto by miałby tym zarządzać? Tak, kto miałby przejąć ten majątek? Przecież po prostu jakby, kiedy nie ma już spadkobiercy, tak, kiedy nie ma już żadnego członka instytutu, czy tych, którzy mogliby tym zarządzać, no to wtedy Stolica Apostolska przejmuje zarząd tym majątkiem. Choćby na to, że jak jeszcze ktoś zostaje, nie wiem, jakieś starsze osoby, które po prostu, no to by trzeba opiekować, no to z tego majątku będzie, musi być im zagwarantowana opieka do śmierci, tak? Te osoby mają prawo do jakiegoś godziwego życia.
Tak, wraz z instytutem nie przestają istnieć ludzie.
Oczywiście, to nie jest tak, że może teraz ich tam przerzucić do innego instytutu, po prostu trzeba się nimi zaopiekować i temu ma służyć majątek. O tym decyduje Stolica Apostolska.
No i jeszcze paragraf dotyczący Domu Niezależnego. Jego zniesienie należy do kapituły generalnej, chyba że konstytucje postanawiają inaczej.
To jasna sprawa, tak, że tam wyższy przełożony zakonny, a tutaj w przypadku Domu Niezależnego kapituła generalna decyduje.
No to my właśnie po przerwie przejdziemy do tych przełożonych rad i innych tematów.